No i czy nie miło rozpocząć popołudnie od Edwina Collinsa? Miło, oczywiście, że miło, bo to dobra muzyka. Zobaczymy, jak, czy równie ciekawa będzie rozmowa z Marcinem Ociepą, wiceministrem rozwoju, posłem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i politykiem Partii Porozumienie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dużo teraz trzeba wymieniać tych tytułów, bo teraz jest dynamiczna sytuacja. Nie wiadomo, czy koalicja przetrwa, bo nie ma umowy koalicyjnej, więc nie ma koalicji. Jak to wygląda? Panie ministrze,
jest koalicja rządząca. Siłą rozpędu jeszcze jesteśmy w tej starej koalicji.
Ale
tak serio, lada moment będziemy podpisywać nową umowę koalicyjną. Wszystko zmierza ku dobremu. Zjednoczona prawica jest wartością samą w sobie. Po latach, kiedy prawica się dzieliła, teraz mamy czas zjednoczenia i to akceptują i doceniają Polacy.
I może znowu się podzieli, czy nie ma takiej możliwości?
Nie, zawsze jest takie ryzyko, ale ja nie widzę w ogóle na horyzoncie oznak tego, żeby miało być inaczej niż jest obecnie.
Czym się będzie różnić nowa koalicja od tej starej?
Koalicja czy umowa koalicyjna?
No umowa koalicyjna, a zatem koalicja. Jak rozumiem, umowa to jakieś warunki. Tam określa, jakie są warunki. One będą jakieś inne, jak rozumiem. Czy te same będą warunki?
Ja na pewno warunki będą trochę inne, ale czy to jest ciekawe, to nie wiem do końca.
To jest bardzo ciekawe.
A panie redaktorze, ja mam takie poczucie, że ludzie nie lubią, jak politycy zajmują się sami sobą, dlatego myślę, że...
No to gdybyście podpisali tą umowę miesiąc temu, to byłoby po zabawie. Nie byłoby pytań. No miesiąc tak, targujecie, nie. Przepychacie się, rozmawiacie, targujecie i co?
Nie, ja chętnie odpowiem oczywiście, no to taka strona dziennikarza, żeby zapytać moim obowiązkiem jest odpowiedzieć. Natomiast mam takie przekonanie i uczulam wszystkich naszych partnerów i nas samych Zjednoczonej Prawicy, żebyśmy mniej zajmowali się sobą, a jak najwięcej rozwiązywaniem realnych problemów Polaków i tym się zajmujemy i to jest oś.
Ale żeby je rozwiązywać, trzeba mieć rząd, trzeba mieć umowę koalicyjną, trzeba mieć stabilny fundament.
Tak jest, i mamy rząd.
Bez umowy koalicyjnej, to nie jest stabilny fundament.
Nie, no mamy rząd, w rządzie jest dwóch przedstawicieli Porozumienia, jest dwóch przedstawicieli Solidarnej Polski, w związku z tym jesteśmy reprezentowani, teraz dogrywamy pewne szczegóły. Na pewno no, ta kadencja będzie inna programowo, no bo większy nacisk ma być położony na kwestie gospodarki, na kwestie rozwoju, na kwestie współpracy świata biznesu i nauki i to się stanie.
To się stanie do
jest
tej pory.
Są inne proporcje parlamentarne w klubie poselskim, dlatego, że jest 18 posłów, czyli dwa razy tylu posłów Porozumienia. Jest 18 posłów Solidarnej Polski. Te proporcje są trochę inne.
I to się odbije na programie rządu w jaki sposób?
No ja myślę, że to już się nie odbije, tylko będzie znajdował swoje odzwierciedlenie w składzie Rady Ministrów, no bo jednak chociaż Ministerstwo Rozwoju, czy właściwe do spraw gospodarki, które teraz już się nazywa Ministerstwem Rozwoju, to są nowe działy administracji państwowej, więc nieco więcej kompetencji. Po drugie, no był pomysł przecież zniesienia limitu 30-krotności, przeciwko którym Porozumienie protestowało, udało się przekonać naszych partnerów do tego, żeby od tego odstąpić. Więc pracujemy partnersko dalej. Ale zdecydowanie więcej nas łączy i dzieli, dlatego jesteśmy w jednej koalicji.
Kolejne będą kłopoty przed państwem. Powiedział pan, że to będzie rząd bardziej proprzedsiębiorczy. Dobrze pana ministra zrozumiałem?
Nastawiony w większym stopniu na kwestie gospodarki i rozwoju i współpracy świata biznesu i nauki.
Do tej pory tak nie było?
Nie, tak było. No, każdy robił, co do niego należało. Natomiast znakiem firmowym poprzedniej kadencji były śmiałe programy społeczne, solidarnościowe, bardzo potrzebne, wyczekiwane przez Polaków i których potrzebowaliśmy obiektywnie. Takie
które
500
będą utrzymane.
Plus 300 plus 13 emerytur, oczywiście, ugruntowane nawet ustawowo w niektórych przypadkach. Natomiast...
Ale więcej już nie będzie. To, co zostało dane, nie będzie zabrane, ale więcej już nie oczekujcie, Polacy.
No na pewno trzeba podchodzić do tego ostrożnie i odpowiedzialnie. No proszę pamiętać, jak startowaliśmy 4 lata temu, no opozycja mówiła, że nie zrealizujemy tych programów społecznych, bo po prostu Polski na to nie stać. A jak już zaczęliśmy je realizować, no to powiedzieli, w takim razie będziemy mieli scenariusz grecki, czyli zapaść finansów publicznych. Spełniliśmy nasze zobowiązania wyborcze, utrzymaliśmy w ryzach finanse publiczne. Dzięki temu jesteśmy wiarygodni dla Polaków i mam zamiar
ale na więcej
ich nie zawieść.
Nie stać, na przykład 600 plus. Nie, no. Albo 750 na trzecie i kolejne dziecko.
Nie, ja myślę, że póki co nie ma takich planów. Będziemy utrzymywać te programy społeczne. Będziemy dalej z wielką uwagą przyglądać się zmianom społecznym, które zachodzą w Polsce. Tam, gdzie dalej jest potrzebne pewne wsparcie, tam ono będzie udzielane. Natomiast w większym stopniu no, musimy się skupić jednak na tym, żeby nasza gospodarka utrzymała i poprawiła swoją konkurencyjność.
Czyli przedsiębiorcy, teraz czas dla was.
No generalnie to, tak, to są i małe i średnie przedsiębiorstwa i kwestia w ogóle współpracy na niwie świata nauki i biznesu, to są nasze priorytety.
Jedno z głównych reform poprzedniego rządu.
Transformacja energetyczna, zielone technologie.
O, do tego wszystko, jeszcze wrócimy. Wiek emerytalny na początek weźmy sobie na talerz naszej dyskusji, czyli największa, jedna z istotnych reform rządu Beaty Szydło, przywrócenie wieku emerytalnego 60 dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Beata Szydło dzisiaj napisała na Facebooku takie oto słowa. Chciałbym przypomnieć, że to była decyzja wynikająca z woli większości Polaków. Była to zarazem jedna z głównych deklaracji programowych Prawa i Sprawiedliwości. Dziwię się sugestiom niektórych byłych członków mojego rządu, którzy przecież uczestniczyli we wprowadzeniu tej zmiany. To słowa do pana Bartosza Marczuka, tak pisze sprzed 2 godzin pani premier Beata Szydło. Ktoś podważa dokonania obniżenia wieku emerytalnego, czy nie?
Nie wydaje mi się.
Nie? Bartosz Marczuk napisał na Twitterze wczoraj, że przyszłe emerytury będą bardzo niskie, między innymi dlatego, bo wiek emerytalny jest obniżony.
Znaczy, nie chciałbym się odnosić do tej polemiki ministra, czy teraz prezesa Marczuka i wpisu pani premier Beaty Szydło. Wpis pani Beaty Szydło, pani premier, jest w 100% prawdziwy. To znaczy, Polacy oczekiwali obniżenia wieku emerytalnego. PiS zapisał to w programie, a następnie to zrealizował. Kropka. I taka jest prawda. Oczywiście wszyscy mamy obawy co do tego, jak będzie wyglądał polski system emerytalny za na przykład lat 20, 30, 40. I to wszyscy wiedzą w Polsce. W związku z tym staramy się ten system trzymać w ryzach. Dlatego mówiliśmy o tym, że nie należy znosić limitu 30-krotności, no bo oprócz tego, że przez krótki czas będziemy mieli większe składki, to będzie trzeba później wypłacać horrendalne emerytury. Systemu na to nie stać. Natomiast z drugiej strony, no, jedyną drogą do tego, żeby ten system i uszczelniać, i poprawiać jego efektywność, jest wzmacnianie polskiej gospodarki, która będzie po prostu musiała ten system dźwigać za lat 30-40.
Nie jest to racjonalne, że skoro żyjemy dłużej, to musimy dłużej pracować?
To generalnie co do zasady, to jest racjonalne, ale to jeszcze chyba nie jest ten etap, kiedy powinniśmy podnosić wiek emerytalny.
Ale kiedyś taki moment przyjdzie.
Być może przyjdzie kiedyś taki, oczywiście, no ale to mówimy o horyzoncie w najbliższe dekady, a nie najbliższe lata. Także Polacy mogą być spokojni, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie podniesie wieku emerytalnego.
Zdaniem Porozumienia wiek emerytalny bez zmian, bo są partie, jak przykład Nowoczesna, która mówi wprost, musimy pracować dłużej, musimy podnieść wiek emerytalny.
Teraz nie musimy, robimy wszystko po kolei. Najpierw trzeba wzmacniać polską gospodarkę, poprawić jej konkurencyjność, wprowadzać tą gospodarkę 4.0, stawiać na automatyzację, cyfryzację, robotyzację, wspierać aktywność zagraniczną polskich przedsiębiorców, zdobywać nowe rynki po to, żeby budować dobrobyt państwa. Państwo dobrobytu stać na to, żeby utrzymywać system emerytalny w takim kształcie, jaki mamy obecny. Trzeba budować państwo dobrobytu.
Czy nas będzie stać za lat 20-30, żeby pracować 65 lat w wypadku panów?
I proszę powtórzyć.
Czy nas będzie stać, żeby za lat 30, żebyśmy przechodzili, żebym ja i pan minister przeszli na emeryturę w wieku lat 65?
Nie, ja na pewno nie mam odwagi, żeby stwierdzić, co będzie za 30 lat. To znaczy z systemem emerytalnym i z pewnym konsensusem społecznym, jeśli chodzi o wiek emerytalny. Wiem, że dzisiaj nie ma konsensusu społecznego dla podnoszenia wieku emerytalnego.
A te wyliczenia ZUS, które pokazują, że stopa zastąpienia, czyli emerytura w relacji do ostatniego wynagrodzenia będzie wynosiła 20-parę% za lat 30.
No to dlatego ja to powiedziałem, że nie ma żadnej wątpliwości, że za 30-40 lat będziemy mieli problem z systemem emerytalnym.
I ostatnia pensja będzie 5 tysięcy, a potem emerytura, następny miesiąc 1000 zł na koncie.
Dlatego właśnie musimy robić wszystko, żeby wzmacniać polską gospodarkę, żeby było ją stać na utrzymywanie systemu emerytalnego w sytuacji, kiedy jest on nierentowny.
To przejdźmy do wzmacniania polskiej gospodarki. Kiedyś polski system finansowy wzmacniał pan minister Marian Banaś, teraz szef NIK-u. Dzisiaj mamy informację Ministerstwa Finansów, że jest zawiadomienie do prokuratury białostockiej w sprawie 2 biznesmenów, którzy wynajmowali od pana ministra kamienicę. To jest dla was problem coraz większy? Pan Marian Banaś, to już jest przeszłość. Panie ministrze.
Pan prezes Banaś jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli, czyli instytucji umocowanej konstytucyjnie, którego dzisiaj nie można odwołać.
Pan minister Adam Lipiński mówił o magicznych sposobach, że zna kilka magicznych sposobów na odwołanie pana prezesa Banasia.
Nie wiem, ja czarodziejem nie jestem, nie znam żadnych magicznych zaklęć. Mogę tylko stwierdzić, że jeżeli...
Może przychodzi z wiekiem politycznym.
Być może, choć wydaje mi się, że akurat z wiekiem politycznym nie powinno przychodzić...
Talenty magiczne.
Czarowanie chyba, że rozmówców. Natomiast mówiąc serio, pan prezes Marian Banaś wie najlepiej, jaka jest prawda. Jeżeli w jakikolwiek sposób przekroczył prawo, powinien podać się do dymisji.
A przekroczył prawo?
Jeśli nie, powinien podać do... No, ja mówię jeśli, nie wiem, bo on zna tą prawdę. Natomiast jeśli czuje się pokrzywdzony pomówieniami, powinien oddać sprawę do sądu. Zwracam uwagę, że stoi na czele instytucji, która powinna się cieszyć i ciągle jeszcze się cieszy zaufaniem publicznym, szczególnego rodzaju.
A te zarzuty są na tyle mocne i poważne, że przestaje się cieszyć, że...
Tak. Tak, osłabiają autorytety Najwyższej Izby Kontroli. To nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Prezes Banaś musi tą sprawę uciąć. Albo podając się do dymisji, jeśli czuje się winny, albo dając sprawę do sądu i broniąc przed wymiarem sprawiedliwości swojej niewinności i swojego dobrego imienia, a także w tym przypadku dobrego imienia Najwyższej Izby Kontroli.
W tej chwili osoba Mariana Banasia osłabia, nikt czego wzmacnia.
Sprawa Mariana Banasia dzisiaj jest obciążeniem wizerunkowym dla Najwyższej Izby Kontroli, dlatego prezes Banaś powinien przejść na sprawę jak najszybciej, albo oddając sprawę do sądu, żeby bronić swojego dobrego imienia, albo rezygnując
dla
z rządu.
Jest obciążeniem, czy nie?
Nie, no nie jest dla rządu, no w tym sensie, że, nie, że to jest inna instytucja, mimo tego, co wbrew temu, co mówi...
Ktoś go wybrał.
Wbrew temu, co mówi opozycja, to nie jest to instytucja rządowa, to jest niezależna instytucja konstytucyjnie umocowana i no nie ma możliwości dzisiaj odwołania. To nie jest tak, że premier podpisuje dymisję prezesa Banasia, musiałby zostać odwołany w wyniku
to
skazania go przez Trybunał Stanu.
Wybór Mariana Banasia na szefowniku to był wasz błąd, czy nie?
A no, tego nie wiemy. Jeżeli jest winny, jeżeli się te zarzuty potwierdzą, no, to był to błąd.
Ale konsekwencje polityczne już teraz widać.
Nie, no dobrze, ale polityka nie musi się kierować tylko wizerunkowym kwestią. No już rządy Donalda Tuska mamy za sobą. No, musimy się kierować interesem państwa. Więc jeżeli jest tak, że prezes Banaś jest winny, że te zarzuty, które mu są stawiane, są prawdziwe, no to oczywiście, że ktoś popełnił błąd. No na przykład dopuszczając go w ogóle do procedury wyboru.
To jest pytanie co do służb ich jakości. Kwestia wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo pan minister stał się newsmakerem, jak się mówi w żargonie dziennikarskim, czyli osobą, która sprzedaje informacje, czy tworzy informacje.
No Boże, już myślałem, że się zrobiłem na tym.
No nie, ale medialnie trochę jak najbardziej pana ministra nazwisko dzisiaj zrobiło karierę, że następnego sędziego Trybunału wybierze Porozumienie de facto.
Czy nie wiem, gdzie tu jest jakiś news szczególny. To znaczy, oczywiście, że tak. Rzeczywiście, kiedy pojawiły się te kandydatury na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który zgłosił Prawo i Sprawiedliwość, pojawiły się pewne wątpliwości.
Pan był zachwycony?
No właśnie nie. I mieliśmy pewne wątpliwości jako Porozumienie. Przede wszystkim tego rodzaju, że nie byliśmy w tych kandydaturach, te kandydatury nie zostały z nami skonsultowane. A nasi posłowie mają za nimi głosować w ramach głosowania sejmowego. I podjęliśmy rozmowy z naszym koalicjantem w tej kwestii i osiągnęliśmy konsensus. I nie było nigdy żadną tajemnicą, więc to nie jest żaden news, jeśli nie wyspałem, czy jakby to powiedzieli kibice albo ktoś inny, rozprułem, tylko po prostu taki jest fakt, że nasi posłowie otrzymali informację, że jest potrzebny w Trybunale Konstytucyjnym pluralizm, że są reprezentowane z definicji różnego rodzaju środowiska, różnego rodzaju wrażliwości polityczne. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swoich kandydatów, miało do tego prawo, ponieważ i Krystyna Pawłowicz, i Stanisław Piotrowicz dla znacznej części PiSu to są reprezentanci i wrażliwości politycznej, ja to szanuję. Natomiast Porozumienie będzie mogło wskazać, zarekomendować kandydata i ten kandydat będzie, jeśli spełni wymaganie, będzie przyjęty przez naszego większego koalicjanta i wybrany do Trybunału Konstytucyjnego i to jest układ fair.
To jest układ fair, a już wiemy, kto to będzie. Już macie kogoś na oku?
Mamy kandydata, oczywiście.
Jednego, już sprecyzowany.
Tak, no będziemy go rekomendować. Jest to, nie jest to polityk, jest to uznany profesor prawa.
W odróżnieniu od tych nominacji pisowskich.
Nie, no Krystyna Pawłowicz jest uznanym profesorem prawa tutaj.
A Stanisław Piotrowicz?
Powinniśmy, no to są różnego rodzaju kandydatury. Pamiętajmy, że Krystyna Pawłowicz była bardzo wyrazistym politykiem i bardzo nielubianym przez opozycję i opozycja poprzez czarny PR bardzo mocno ją demonizowała. Natomiast pamiętajmy, że Krystyna Pawłowicz jest profesorem zwyczajnym prawa i...
Jest doktorem habilitowanym, spokojnie.
No przepraszam, no to profesorem nadzwyczajnym prawa i w związku z tym spełnia wszystkie kryteria. kryteria. Stanisław Piotrowicz to jest inna kategoria polityka, czy który stał się kandydatem. Nie pierwszym i nie ostatnim politykiem, który poszedł do Trybunału Konstytucyjnego, bo tych zarzutów też nie rozumiem i nigdy ich nie podzielałem.
Że jako porozumienie dacie czystego naukowca.
Że ktoś zostaje, wie pan, no, panie redaktorze.
Bez politycznych bezpośrednich
akurat
powiązań.
Ten kandydat, którego my rekomendujemy, nie ma politycznych powiązań. Natomiast, tak jak mówię, od lat 90. w Trybunale Konstytucyjnym zasiadali byli ministrowie, byli posłowie reprezentujący inne opcje niż PiS. Jakoś wówczas larum wokół tego nie było.
I tylko biedny Zbigniew Ziobro został bez swojego człowieka w Trybunale Konstytucyjnym.
I to już nie będę wnikał. No ja czytam różne rzeczy, ale to już... Znaczy to na pewno nie jest tak, że my układamy rząd w jakimś trybie koalicyjnym, po prostu mamy prawo zarekomendować dobrych fachowców, którzy będą reprezentować naszą wrażliwość polityczną i społeczną i prawną w tym zakresie.
W studio Marcin Ociepa, wiceminister rozwoju, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i Partia Porozumienia Jarosława Gowina. Trochę o rządzie, panie ministrze. Kiedy będzie ustawa o działach, kiedy się dowiemy, jakie ministerstwo, jakimi działami będzie zarządzać, bo zdaje się, jeszcze tego do końca nie wiemy.
No i wiemy i nie wiemy, to znaczy...
No właśnie, co wiemy, a czego nie wiemy? Pan już minister wie, jako
działy,
minister rozwoju...
Działy przydziela prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, czyli nie ustawy. Natomiast oczywiście jest tak, że jeżeli chce się zmieniać działy, a zdaje się, że jest taka zapowiedź, to potrzebna jest ustawa. Działy zostały rozporządzeniem pana premiera, o ile mi wiadomo, już przydzielone, natomiast ustawa, no to jest pytanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kiedy przygotuje taką ustawę i to ma związek z, jak rozumiem...
Dostaliście budownictwo, czyli bardzo gorący kartofel w rządzie, bo dział odpowiadający za mieszkanie plus między innymi, które no nie jest jakimś spektakularnym sukcesem rządu.
Mamy do czynienia z kontynuacją, ale w niektórych przypadkach mamy do czynienia ze zmianą resortów. W przypadku Ministerstwa Klimatu to jest całkowicie nowy resort, który obecnie ma dział środowiska, ale ma być osobny minister środowiska. I to wymaga zmian ustawy. Natomiast...
No, wy żeście po prostu sobie powyjmowali rodzynki, budownictwo wzięliście od ministerstwa. No,
dziękuję za takie rodzynki.
I, tak. I turystyka. Turystyka bardzo sympatyczna działka.
Bardzo ważny. Bardzo ważny. Powiem tak. I to już jest normalne. I to się dzieje rozporządzeniem, że po prostu jest przesuwane, które działy przynależą do jakiego ministra. I owszem, przed nami jest duże wyzwanie związane z budownictwem i związane z turystyką. Turystyka się sympatycznie kojarzy wszystkim, ale pamiętajmy, że jest to ważna gałąź gospodarki.
Coraz ważniejsza w polskiej gospodarce, ale Mieszkanie Plus też jest nie mniej ważne. Mieszkań cały czas brakuje. Kto będzie u państwa w ministerstwie się tym działem zajmował? Bo zdaje się, że pan Artur Soboń, wiceminister tutaj Polski, tym zajmował, pójdzie do pana Sasina.
To ja nie wiem, jaka jest kariera ministra Artura Sobonia, ja którego serdecznie pozdrawiam. Natomiast, no póki co minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, natomiast pani minister będzie...
Pani minister bezpośrednio teraz zarządza Mieszkaniem Plus.
Na tym etapie tak. Natomiast za chwilę będzie pewnie podział kompetencji w ramach kierownictwa resortu, jak zostanie to kierownictwo powołane.
I wtedy zobaczymy, kto będzie odpowiadał za Mieszkanie Plus. Ale macie pomysł? Pani minister mówiła już wam na posiedzeniu ministerstwa. Ja mam pomysł, jak uzdrowić Mieszkanie Plus. Mam plan i go przeprowadzę.
Oczywiście, że tak. Pani minister, sam wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa z kierownictwem departamentów, które zajmowały się działem budownictwo w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Dzisiaj pani minister miała rozmowy, w zasadzie codziennie ma w sprawie programu Mieszkanie Plus i w sprawie działu budownictwo dzisiaj z PFR Nieruchomości. Te rozmowy trwają i tak jest plan.
Będzie rewolucja w tym programie? Będą głębokie, istotne zmiany? Pan minister się orientuje, czy minister się nie orientuje?
Ja nie wiem, czy słowo rewolucja jest właściwe. Na pewno jest tak, że to jest dział, za który się trzeba bardzo mocno wziąć. I Jadwiga Emilewicz nieraz pokazała, że jest ministrem do zadań specjalnych i jest w stanie trudne, merytoryczne zadania brać na siebie i tematy, jak to się ładnie mówi u nas w rządzie, dowozić. Więc tutaj byłbym spokojny.
To jeszcze dwa
przynajmniej
tematy.
Ciężka praca,
w tej
ale
rozmowie
damy radę.
Dwa tematy dowieźmy. Kwestia transformacji energetycznej, sam pan minister ją wywołał. Kto będzie odpowiadał za tą transformację? Pan minister Kurtyka, pan minister Emilewicz, czy pan minister Woś może? Kto będzie odpowiadał w rządzie za tą kluczową kwestię, czyli transformację polskiej energetyki?
No pamiętajmy, że to jest międzyresortowy temat, tak?
Więc do tej pory było
ja wiem, że my dzisiaj
wszystkie pytania tam kierowano.
Przyzwyczajeni byliśmy przez 30 lat, że to musi być jeden resort, natomiast dzisiaj sieciowe zarządzanie państwami w dobie globalizacji jest znacznie bardziej złożone.
To bardzo ładnie brzmi, tylko to się do tego sprawdza, że nikt nie odpowiada. Nie ma odpowiedzialności, nie ma...
Zawsze odpowiada rząd jako całość i premier, natomiast ma od tego swoich ministrów. Minister Kurtyka będzie odpowiadał przede wszystkim za kwestie związane z negocjowaniem wdrażaniem tego nowego Green Dealu w ramach Unii Europejskiej, nowych regulacji europejskich, tych funduszy, które będą przeznaczone na transformację także energetyczną w Polsce, polskiego
pan
systemu.
Pan minister siedzi w Brukseli i się ładnie uśmiecha. Minister, a kto wprowadza realnie zmiany?
Pan premier Sasin nadzoruje spółki, jak rozumiem także spółki energetyczne, w związku z tym on będzie poprzez ten ład korporacyjny wpływał z poszanowaniem ładu korporacyjnego na to, żeby te spółki dokonywały pewnej transformacji. Resorty, czy to właściwie do spraw środowiska, czy do spraw gospodarki, mają pewne instrumenty związane z przygotowywaniem legislacji.
Bo na dole są przedsiębiorcy, którzy czekają na decyzję, ile zapłacą w przyszłym roku za energię. I ci przedsiębiorcy nie wiedzą do końca, ile zapłacą.
Kto im to powie? Aha, ale to jest jeszcze inna rzecz. Tak?
No tak.
To znaczy, jeśli chodzi o ceny prądu, pan redaktor pyta,
to, jest
no to musimy czekać na decyzję...
Co nieco, prawda?
To musimy czekać na decyzję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ja wiem, że jesteśmy zwyczajni w Polsce, że wszystkie decyzje padają w gabinetach ministrów, ale to nie jest prawda. To znaczy, ceny ustalają przedsiębiorcy, reguluje rynek, natomiast w przypadku rynku energetycznego, który ma specyficzny charakter, w znacznej części monopolistyczny, od tego jest Urząd Regulacji Energetyki, który jest niezależnym organem, do którego wpłynęły propozycje taryf i wydaje mi się, że do 17 grudnia prezes URE będzie, ma czas na ogłoszenie tych taryf, które do niego wpłynęły ze strony spółek.
No to jesteśmy wszyscy już spokojni, że z cenami energii wszystko będzie dobrze i transformacja...
Nie, no, ale panie redaktorze, no pamiętajmy, że to jest jakaś konsekwencja. No, w 2014 roku poprzedni rząd, nie rząd PiS-u, tylko rządy Platformy PSL zgodziły się na takie, a nie inne porozumienie klimatyczne w ramach Unii Europejskiej.
O czym państwo wiedzieli, zdaje się, od początku, jak ono wygląda, no, jakie będzie miało konsekwencje.
Tak, no ale to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie zatrzymać tsunami. Przygotowaliśmy takie regulacje, które na przykład zamroziły, przepraszam,
budowaliście
ceny.
Elektrownię w Ostrołęce na węgiel, teraz mamy decyzję, że będzie wycofane finansowanie. PGE no, się wycofuje z tego projektu.
Ciągle mamy węgiel jako zasób narodowy i nie będziemy z niego rezygnować w sposób rewolucyjny, tylko ewolucyjny.
Ceny energii wzrosną w przyszłym roku dla przedsiębiorców?
Czekajmy, no to jest decyzja URE. My zrobimy wszystko, żeby nie dotknęły one końcowego odbiorcy w postaci gospodarstw domowych. Natomiast poczekajmy na decyzję Urzędu Regulacji Energetyki, która analizuje taryfy, które złożyli prezesi spółek.
Tak czy inaczej, wszystko się odbije w cenach towarów. Ostatni temat, pani Magdalena Biejat, czyli przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z Lewicy, którą państwo najpierw powołaliście, a teraz będziecie odwoływać. Sukces.
No, to znaczy, ja nie jestem członkiem komisji rodziny.
Jest pan członkiem rządu. Kto to wymyślił, żeby najpierw się narazić prawicy, mianując tą panią, a teraz lewicy odwołując ją? Co to był za manewr polityczny, jakby pan go ocenił?
Znaczy, ja uważam tę kandydaturę za absolutnie niefortunną.
To popełniliście błąd?
Znaczy, ci, którzy powoływali w ramach tej komisji, uważam, że podjęli niefortunną decyzję. Ale to wymaga jednak dwóch zdań. Po pierwsze, pamiętajmy, że mamy demokrację. W demokracji do parlamentu wchodzą ugrupowania reprezentujące różne systemy wartości i w ramach parlamentu dzielimy się komisjami i część przewodniczących komisji trafia do opozycji, w tym do lewicy i to jest naturalne, trzeba to uszanować.
Część?
Przewodniczący komisji nie jest też osobą, która rozstrzyga cokolwiek, tylko przewodzi obradom. Więc nie mają to wymiaru takiego policy makera, tylko no, bym powiedział wymiar symboliczny. Ale on także jest ważny.
To ja przetłumaczę i na polski, czyli ten wymiar tworzenia konkretnych rozwiązań prawnych. Oto
policy maker. Tak. No w tym sensie, że no, to nie tak, że przewodniczący no, komisji może więcej, bo niż członek tej komisji, ponieważ odbywa się to poprzez głosowanie. A na samym końcu, nawet gdyby ktoś przegłosował
no,
w komisji
po
posłów, no, dlatego, że została zgłoszona przez klub lewicy.
Ale to po co odwoływać?
Nie, aha, to chwila, to została zgłoszona. Natomiast uważam za niefortunne zgodę większości parlamentarnej na to, żeby akurat ta kandydatura, ta posłanka była szefą Komisji Rodziny w wymiarze takim symbolicznym. Bo w wymiarze tworzenia prawa to nie ma znaczenia, ale w wymiarze symbolicznym to wzbudza kontrowersje. Owszem, szef komisji powinien kojarzyć się raczej z konsensusem, ze zrównoważeniem różnych poglądów, a nie z agresywną propagandą, którą reprezentuje posłanka, która wybrana.
Odwołacie panią przewodniczącą Biejat i co dalej?
Znaczy ja liczę, że może w drodze konsensusu pani przewodnicząca zostanie przewodniczącą innej komisji, może się uda jakieś znaleźć porozumienie takie, żeby lewica poczuła, że ma reprezentację parlamentarną także na funkcji przewodniczącego komisji, bez konieczności odwoływania na siłę pani przewodniczącej.
No dobrze, to zobaczymy, czy na siłę zostanie odwołana, czy nie, ale ciekawy to był manewr polityczny. Jestem zafascynowany obserwując to, jak
państwo... Ale panie redaktorze, politycy, ja wiem, że rzadko się przyznają, ale też popełniają błędy.
I to był błąd.
Uważam, że to była niefortunna decyzja, owszem. Natomiast to nie jest coś, co zmienia życie Polaków, coś, co zmienia kształty ustaw. Nie, to ma wymiar symboliczny, ale symbolika też jest istotna, dlatego należy to skorygować. Po prostu no, ja bym za tą posłanką nie zagłosował jako przewodniczącą komisji. Akurat rodziny, ponieważ my mamy zupełnie inną wizję rodziny w Polsce.
Co można było w exposé premiera Mateusza Morawieckiego wyraźnie usłyszeć.
Exactly.
Marcin Ociepa, wiceminister rozwoju, znający język angielski, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, serdecznie pozdrawiam.
Również 16:34 na zegarach, aż się zakręciłem z tego wszystkiego. Po angielsku zaśpiewamy Girl, You'll Be a Woman Soon. To piosenka, którą państwo, większość z państwa pewnie najlepiej kojarzy z filmu Pulp Fiction.